Jest takie miejsce w Słowie Bożym, zapisane w drugiej księdze Samuela. Dwudziesty trzeci rozdział. Pierwszych 7 wersetów. Proszę, ktoś niech przeczyta. Pierwszych 7 wersetów 23 rozdziału drugiej księgi Samuela.
Oto ostatnie słowo Dawida. Dawid, syn Jesego, mężczyzna, który został wywyższony, pomazaniec Boga Jakuba i miły psalmista Izraela, powiedział: Duch Pana mówi przeze mnie, a Jego słowo jest na moim języku. Bóg Izraela przemówił, skała Izraela mówiła do mnie. Ten, który panuje nad ludem, ma być sprawiedliwy, ma panować w bojaźni Bożej. Będzie jak światło poranka, gdy słońce wschodzi, jak poranek bez chmur i jak od jego blasku po deszczu wyrasta ruń z ziemi. I choć mój dom nie jest taki przed Bogiem, to jednak zawarł ze mną wieczne przymierze, utwierdzone we wszystkim i pewne. A to jest całe moje zbawienie i całe moje pragnienie, chociaż on jeszcze nie daje temu wzrostu. Lecz wszyscy synowie Beliala będą jak ciernie wyrzucone, których się ręką nie bierze. Ten zaś, kto chce ich dotknąć, musi uzbroić się w żelazo i drzewcze włóczni. Zostaną doszczętnie spaleni ogniem na miejscu.
Znany fragment? Kto z Was go czytał? Jak było studium o Dawidzie, to czytaliśmy te słowa. Pamiętaliście je? Nie, taki mało znany fragment, prawda? I on się nazywa Ostatnie słowa Dawida. Teraz patrząc na kontekst poprzedniego rozdziału, to może być ostatnie słowa Dawida, tego psalmu długiego, który on czyta. Ale równie dobrze, patrząc na treść tych słów i na to, co się dzieje później, mogą być to ostatnie słowa Dawida, które wypowiedział przed śmiercią. Bo potem jest opisane już tylko ostatnie lata życia. Pierwsza Księga Królewska, pierwsze 3 rozdziały opowiadają o tym, jak nastąpiło przejęcie władzy przez Salomona. Dawid już tam jeszcze się coś dzieje, Dawid jeszcze tam coś robi. Natomiast nie można wykluczyć tego, że ten fragment jest po prostu tutaj wtrąceniem, zanim te ostatnie wydarzenia się dzieją, i stąd to ostatnie słowa Dawida, takie podsumowanie życia w tym sensie, może nie ostatnie słowa Dawida, które wypowiedział i potem już oddał ducha, ale jest to podsumowanie życia Dawida. Dawid podsumowuje swoje życie. Taka puenta jego życia. I właśnie chciałem, żebyśmy pod tym kątem spojrzeli na ten fragment. Bo wydaje mi się właśnie, że to jest fragment, w którym Dawid podsumowuje swoje życie. Krótki bardzo fragment. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ czasami jest tak, że ludzie podsumowują swoje życie, przypominając sobie wszystkie wydarzenia z życia, tak? Robiąc rozrachunek pewien, tak, sumienia, biorą te dobre rzeczy i te złe, rozpamiętują o tym, jednają się z ludźmi, czasami jest tak, że zapraszają rodzinę, z którą gdzieś tam byli pokłóceni latami, chcą się przed śmiercią pojednać, inni umierają w gorzkości, tak, tam w uprzedzeniu, że ktoś ich tam skrzywdził. Robią różne podsumowania życia. Natomiast tutaj, patrząc na ten fragment, to podsumowanie życia jest bardzo takie oszczędne w słowa. Bo ja patrzę na ten fragment właśnie jako na podsumowanie życia. I jest to dla mnie pewien wyznacznik tego, co, jak Dawid widzi swoje życie. Bo żeby podsumować życie, to najpierw trzeba je przeżyć. Żeby coś podsumować, to najpierw trzeba mieć co podsumować. I Dawid podsumowuje swoje życie. I patrząc na ten fragment właśnie w ten sposób, podsumujmy razem z Dawidem. Zobaczmy, jak on podsumowuje swoje życie. I teraz popatrzmy sobie po kolei na ten fragment. Na początku co mamy?
Ostatnie słowa Dawida.
Tak, i dalej co mamy? Dawid?
Syn Jessego.
Syn Jessego. Dalej?
Mężczyzna.
Mężczyzna, który został wywyższony.
Pomazaniec
Boga Jakuba. Dalej?
Miły psalmista Izraela.
Miły Bogu psalmista Izraela. Czyli chwalca Pana. Psalmista, jeżeli byśmy mieli inaczej to ująć w słowa, to jest ten, który chwali Pana. Bo psalmy były pisane przez ich autorów ku chwale Boga. Dawid pisał ku chwale Boga, pozostali psalmiści pisali ku chwale Boga. Czyli podsumowanie tego, kim był Dawid. Syn Jessego. Nieprzypadkowo, ponieważ Jesse był bardzo biednym człowiekiem. Bardzo ubogim. Dawid był bardzo ubogim człowiekiem. Kiedy... Ja już nie będziemy czytać tych fragmentów, ponieważ one są dość długie, ale znajdziecie je w historii Dawida. Kiedy Dawid już był konkurentem dla Saula, tak go Saul widział, i za zwycięstwo nad Goliatem miał obiecaną żonę, czyli córkę Saula. W końcu ten Saul tą swoją starszą córkę oddał komuś innemu, ale tą Mikal młodszą mówi: dobrze, to ja ci dam młodszą. Jak pamiętacie, Dawid mówi: ale ja, co ja mogę? Ja nie mam nawet wiana, żeby wnieść. Ja nie mam nawet posagu. Ja nie mam nawet jak obdarzyć tej żony, bo ja nie mam nic. Jestem biednym człowiekiem. I tam był wtedy pomysł: dobrze, to tych tam 100 napletków, jak mi przyniesiesz. I Dawid myślał sobie: pójdzie, zginie i będę miał go z głowy, tak? Ale na co zwracam uwagę? Dawid mówi: ja nic nie mam. Ja jestem ubogim człowiekiem, nawet pasterzem jestem. Co ja mogę dać królowi? A Dawid mówi o sobie: syn Jessego. Czyli pamięta o swoich korzeniach. Ale jednocześnie mówi co? Mężczyzna, który został wywyższony. Nie który się wywyższył, a który został wywyższony, którego Pan wywyższył. Bo Dawid miał pełną świadomość tego, że jego życie i to, że ono się zmieniło, było zasługą Boga. Pan go namaścił i on o tym pamięta. Czyli to jest druga kluczowa rzecz, która dla Dawida była istotna. Że Pan go wywyższył, został wywyższony przez Boga. Dalej mamy pomazaniec Boga Jakuba. Królem zostałem, bo Bóg tak chciał. Nie dlatego, że ja chciałem być królem, a dlatego, że Bóg chciał, żebym był królem. I miły Bogu psalmista Izraela, czyli to, co robił Dawid, jak czcił Pana, forma, czyli psalmy były miłe Bogu, czyli Pan przez niego przemawiał, co mamy dalej. Czyli Dawid pamięta o swoich korzeniach i pamięta też, komu zawdzięcza to, kim był później. On pamięta to. Ostatnie słowa Dawida dalej. Duch Pana
mówił przeze mnie,
a jego słowo
jest na moim języku.
Dawid ma świadomość tego, że to, co napisał, to, jak czcił Boga, to, jak pisał pieśni, nie było przypadkowe, a było to Bożym prowadzeniem. I pamiętając między innymi o psalmie 119, który rozważamy w niedzielę, też Dawid nie odchodził od słowa Pana. On czytał proroków, on czytał Torę, tak? Wtedy jeszcze niektórych proroków nawet nie było, ale czytał Torę, czytał Pisma i pamiętał o tym, co Bóg do niego mówił. Więc Dawid kładzie nacisk na to, że Bóg był z nim i Duch Pana mówił przez niego. Miał świadomość i pamiętał o tym, że Duch Pański zstąpił na niego, tak jak Bóg powiedział. I co pamiętał jeszcze, co Bóg mówił o nim, do niego? Co Bóg do niego mówił? Pan mówił przeze mnie, a jego słowo jest na moim języku i pamiętam co? Dalej mamy.
Ten, który panuje nad ludem, ma być sprawiedliwy. Ma panować w bojaźni Bożej.
Tak. Dawid to podsumowuje, co Bóg mówił do niego. Kiedy on go pomazał na króla Izraela, to co mówił Bóg? Ten, kto panuje nad ludem, ma panować sprawiedliwie i w bojaźni Bożej. Ma być jak światło poranka, jak wschód słońca, jak poranek bez chmur, który daje wzrost ziemi. Czyli król, jak pamiętacie, Izraelici chcieli króla za czasów Samuela, co Bóg zresztą zapowiedział wcześniej, to Bóg, kiedy ten król, Bóg już się zgodził, to powiedział, że król ma takie życie prowadzić z ludem, żeby Bóg im błogosławił, bo jeśli nie będą posłuszni Bogu, to zarówno król, jak i lud zginą. I Dawid starał się taki być. Pamięta, co Bóg mu powiedział na początku. To jest podsumowanie części jego życia. Pamiętam, co skała Izraela mówił do mnie. Pamiętam, kim byłem, pamiętam, co zawdzięczam. To jest jego historia życia. A popatrzcie, ile rzeczy się wydarzyło w jego życiu. Ale on zawiera te słowa w kilku słowach. To jest kwintesencja tego, co najbardziej istotne, bo to jest moment, kiedy ktoś podsumowuje swoje życie. I teraz pytanie, ile do tego użyje słów? Czy książkę napisze? Czy użyje kilku słów? Bo o nim można napisać książki. Pytanie, czy on będzie pisał książkę? Dawid podsumowuje to w kilku słowach. Wszystko, co mam, zawdzięczam Bogu. Byłem nikim, a Bóg mnie wywyższył. Byłem pasterzem, stałem się miłym Bogu psalmistą. Byłem biedakiem, stałem się królem. I wiedziałem, jak mam panować. Bóg mi powiedział. Ale co mówi dalej?
I choć mój dom nie jest taki przed Bogiem, to jednak zawarł ze mną wieczne przymierze, utwierdzone we wszystkim i pewne.
Co mówi Dawid tutaj?
To Bóg zawarł.
Że nie jest doskonały chyba, tak?
Mój dom nie był taki. Mój dom taki nie był. To jest podsumowanie życia. Bóg mi tak mówił, ale mój dom taki nie był. Mój dom taki nie był. To jest podsumowanie wszystkich tragedii, jakie Dawida spotkały. Lat życia, on to podsumuje w czterech słowach. Mój dom taki nie był. Nie trzeba nic więcej mówić. Ale dalej co jest?
To jest całe moje zbawienie i całe moje pragnienie, chociaż on jeszcze nie daje temu wzrostu.
Mój dom taki nie był, a jednak Bóg zawarł ze mną wieczne przymierze, utwierdzone we wszystkim przymierze wieczne. Mimo, że mój dom taki nie był, a Bóg zawarł ze mną przymierze.
I to wieczne.
Wieczne przymierze. Znowu wszystko zawdzięczam Bogu. Inaczej by to brzmiało, gdyby napisał: no i tam mimo małych błędów mój dom taki był i dlatego Bóg zawarł ze mną przymierze. Dawid tak nie mówi. On był miły przed Panem, ale Dawid widzi swoje życie właśnie w taki sposób. Niewinny. Właśnie w taki. Mój dom taki niestety nie był. A jednak Bóg zawarł ze mną przymierze, utwierdzone we wszystkim przymierze wieczne. I co dalej mówi? Co dalej mówi? A to jest całe moje zbawienie. Nie to, jaki był mój dom. Nie to, czy byłem taki, czy inny. Starałem się. Ja wiedziałem, jak żyć. Ale nie to jest moją chlubą. Nie moje życie jest moją chlubą, a Bóg jest moją chlubą. Bo to zbawienie, jakie ze mną zawarł, to przymierze, jest moją nadzieją. Całym moim zbawieniem jest właśnie to przymierze. Choć co? Zobaczcie, co jest napisane. Chociaż jeszcze nie daje temu wzrostu. Jeszcze go nie widać. To są tylko obietnice. Nie ma plonu. Ale to jest cała moja nadzieja. Nie moje życie jest moim majątkiem. Nie moje życie jest monetą przetargową. Jaka będzie moja przyszłość. Moją nadzieją, moim zbawieniem jest przymierze, jakie Bóg ze mną zawarł. Jego łaska. Bo mój dom taki nie był. A jednak. To czego się będę trzymał? Tego, co Bóg zrobił pomimo tego, jak wyglądało moje życie. I znalazł się wśród bohaterów wiary. Bóg był miły Bogu. Był człowiekiem według Bożego upodobania. W tysiącletnim królestwie będzie księciem. Wszystko to go spotka. Natomiast popatrzcie, jak Dawid podsumowuje swoje życie. Lepiej, żeby Bóg miał o tobie wysokie mniemanie, niż ty o sobie. Lepiej na tym wyjdziesz. Ponieważ ocena twojego życia należy do Boga, ale ty też masz prawo je ocenić. Pytanie, jak to zrobisz? Jak widzisz swoje życie? A co chcesz powiedzieć?
Nie, bo mi się tutaj też tak wspomniałeś, Dariusz, o nadziei. Tak mi się jakby wiara też gdzieś tam łączyła. Taka głęboka.
No, wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Tak. Lecz z nich największa jest miłość. Tak, jeżeli ktoś...
To wszystko jakby tak mi się gdzieś tam skumulowało w tym zdaniu.
Tak, to prawda.
Tak właśnie tak o tej nadziei. Jakby
przymierze jest całym moim zbawieniem, choć jeszcze go nie widać. Więc Dawid pokłada nadzieję w tym, co Bóg mu obiecał. W Bożej łasce, w Bożym błogosławieństwie, które Bóg mu obiecał, choć go jeszcze nie widać. Dlatego znalazł się wśród bohaterów wiary, ponieważ żeby wierzyć w to, co będzie w przyszłości, to nawet najpierw trzeba wierzyć w tego, który te obietnice dał. Bo jeśli go nie ma, to nadzieja jest próżna. Więc wiara w obietnice jest nierozerwalnie związana z zaufaniem i wiarą w tego, kto je daje. Bo nie spełni się obietnica, jeśli nie ma tego, który ją daje. Jeśli on nie istnieje, to nie ma obietnicy, bo to jest wszystko fikcja. A jeśli ktoś to obiecuje, ale nie ma mocy tego spełnić, to też jest to obietnica bez gwarancji żadnych. Natomiast Dawid wielbił Boga i dlatego mówi: Duch Pana nade mną, a Jego słowo na moim języku. Dawid znał swoje życie, miał określone wnioski ze swojego życia, ale też w jego podsumowaniu widać pełną chwałę oddaną Bogu. Przynajmniej ja to widzę. I jeszcze dalej słuchajcie. Kolejne dwa wersety, zobaczcie. Co tam jest napisane w 6 i 7 wersecie?
Lecz wszyscy synowie Beliala będą jak ciernie wyrzucone, których się ręką nie bierze. Ten zaś, kto chce ich dotknąć, musi uzbroić się w żelazo i drzewcze włóczni. Zostaną doszczętnie spaleni ogniem na miejscu.
Tak, grzesznicy są jak ciernie kłujące, których nie bierze się gołą ręką. Końcem grzeszników jest śmierć. Nie ma z nich pożytku, są zagrożeniem dla tych, którzy próbują ich dotykać, więc nie próbuj ich dotykać. Jeżeli popatrzycie na ostatnie wydarzenia z życia Dawida i na polecenia, jakie wydał Salomonowi, to wtedy, jak przeczytacie to, to spójrzcie właśnie na te dwa wersety z perspektywy tego, co potem zrobił Salomon. Dawid widział, że jego życie się skończy, ale ludzie zostali. Synowie Beliala to są grzesznicy, to są ludzie nieposłuszni Bogu, to są ludzie, którzy knują przeciwko Bożym postanowieniom, tak w skrócie można powiedzieć. Grzesznicy są jak ciernie i trzeba na nich uważać. Wnioski. Jakie macie wnioski z tej lekcji, co wam się nasuwa, jakie spostrzeżenia? Jakieś praktyczne takie, nie takie teoretyczne, które coś tam stwierdzają, ale takie, które coś wnoszą do życia, naszego życia. Z postawy Dawida, z tego, co mówi, tak? Czy widzicie jakieś takie godne naśladownictwa, czy te, które ostrzegają przed czymś?
Ja takie sobie notowałem na szybko. Czy pamiętamy to, co Pan uczynił dla nas? Mm-hmm. Lepiej, aby Bóg miał o nas wysokie mniemanie, niż my sami. Mm-hmm. Duch Pana we mnie i Jego słowo w moim sercu i na ustach.
Mm-hmm. Mm-hmm. Kto jeszcze coś dostrzegł?
Może tak właśnie dobrze jest całe życie pamiętać, że niewłaskimi siłami się do czegoś doszło. Tylko mm-hmm. mamy to wszystko tylko dzięki Bogu. Mm-hmm.
No i tu widzimy taką do szpiku kości szczerość. Mm-hmm. On nic nie... To... Nie lubię tego wyrazu. Nie czaruje się sam ze sobą, nie oszukuje. Nawet nie przemilczę, bo ktoś czasami nie chce przyznać się do czegoś, to przemilczy, bo nie jest w stanie się przyznać. To te milczenie. A on nie, on to po prostu zaskoczył mnie, bo drugi raz te wersety widzę i tego nie dostrzegłem wtedy.
Ktoś jeszcze coś chciałby dodać?
Nad życiem. Nie mam do czego wspaniało. Jeżeli tak są szczere, jeżeli tak jak tu robi, mniej więcej co Robert powiedział, tak? No ale to warto zawsze stanąć przed sobą wtedy. I jakby w jednym zdaniu można całe swoje życie jakby streścić tak naprawdę. I widzieć jakby moc Boga w tym. Jego
chwałę, tak? Trochę na to, mam nadzieję, że taki sens jest ogólny. Dawid z tą swoją szczerością zawsze mnie dotykał, bo wyjątkowo prawie znam na pamięć psalm 51 i on tam on dużo też mówił i między innymi był na ostatnim studium o Duchu Świętym. Wspominane to wszystko było i na samym początku, co mówiłeś o nim, też tam w tym 51 psalmie można wywnioskować i zawsze dla mnie ten psalm był budujący, gdyż on to swoją szczerością powodował, że Pan go nie odrzucał. I on wiedział, że serce jest czyste, stwórz we mnie, o Boże, tak? Wiedział po prostu, że przed Bogiem nie da się jak gdyby kręcić i przyznam się, że zawsze, jeśli szło o grzech jakikolwiek, nigdy, zresztą też studiowaliśmy nieraz, zawsze wnioski wyciągaliśmy te same, że zawsze przed Bogiem trzeba być szczerym do szpiku kości, bo możemy oszukać brata, siostrę poprzez swoje postępowanie, zachowanie. Nie oszukamy Boga.
Ewa napisała: Dawid doświadczył Bożej łaski, wie, o czym mówi.
Tak.
I to najcenniejsze w jego życiu. Ktoś jeszcze coś by chciał dodać? Ja jeszcze też napisałem sobie kilka wniosków. Podsumowanie życia, czyli świadomość tego, co Bóg zrobił dla mnie i co ja zrobiłem dla Boga. Właśnie, co Bóg zrobił dla mnie, a co ja zrobiłem dla Boga. Czego, co jest w podsumowaniu Dawida? Nawet to, co... Słucham?
Oddaję chwałę Panu, ale ma w sobie taką szczerą pokorę.
Mhm. Cenne słowo. Szczera pokora. To jest słowo klucz dzisiaj. Dlatego, że zauważcie, że nawet jeśli Dawid mówi o tym, bo on pisze, że miły psalmista, tak? Ale nawet w tym wybrzmiewa informacja o tym, że prowadził go Duch Pana. Czyli nawet jeśli Dawid cokolwiek zrobił w życiu, co się Bogu podobało, to zrobił, bo Bóg go prowadził. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, dlatego, że takie właśnie podsumowanie, świadomość tego, co Bóg zrobił dla mnie i co ja zrobiłem dla Boga. Bo człowiek może różnie spojrzeć na to, co Bóg zrobił mu, a co on zrobił Bogu. I czasami jest tak, że człowiek bardzo dużo rozmyśla nad swoimi dokonaniami i umyka ten środek ciężkości, który nie jest po środku w tym momencie. On powinien być maksymalnie przesunięty na Boga. Często jest tak, że się rozmyśla o swoich dokonaniach, zapominając o tym, że nie byłoby ich, gdyby nie Boża łaska, i byłyby one nic nie warte, gdyby nie Bóg. Bo nawet Paweł mówi, że zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili, ale przygotowanych wcześniej przez Boga. Więc taki mam właśnie wniosek. Podsumowanie życia, świadomość tego, co Bóg zrobił mi i co ja uczyniłem ku chwale Bożej. Tak? To jest taki tytuł troszeczkę taki prowokacyjny. Natomiast wytłumaczyłem wam, o co mi chodzi. Co Bóg zrobił mi, co ja uczyniłem na chwałę Boga. Drugie. Zakładam, że to są ostatnie słowa, podsumowanie życia Dawida, czyli Dawid już długo po tym nie żył. Odejście, czyli odejście z tego świata z nadzieją w obietnicę, tak silną nadzieją, jak wiara temu, który ją dał. Czyli moja wiara w obietnicę jest tak silna, jak wiara w prawdomówność tego, który ją dał. Jeżeli ktoś mi coś obiecuje, a ja wiem, że ten ktoś nie dotrzymuje słowa, nagminnie, to on mi coś obieca, ale to się równie dobrze może stać, a najszybciej to się prawdopodobnie nie stanie, bo to jest człowiek, który nie dotrzymuje słowa. On obieca, ale z tego potem nic nie wynika. Więc taka jest moja wiara w słowa tego człowieka, jak świadomość tego, czy on dotrzymuje słowa, czy nie. Jeżeli ja wiem, że nie, to taka i będzie moja wiara w jego ty, pomogę ci zrobić. Ale jeśli wiemy, że ten ktoś dotrzymuje słowa, to poziom naszego zaufania w to, że on coś zrobi, wzrasta czy maleje?
Wzrasta, no bo to logiczne, że nas...
A Dawid poznał Boga, że on zawsze słowa dotrzymuje. Więc odchodzi z nadzieją w obietnicę stuprocentową. Dlatego się znalazł wśród bohaterów wiary, bo on wie, że ten, który dał mu obietnicę, spełni ją. Nie dość tego. On mu ją dał, chociaż Dawid wie, że gdyby to miała być wypłata, to by jej nie otrzymał. Gdyby to miała być, jeżeli to miała być zapłata za jego życie, to on by jej nie dostał. Bo jego dom taki nie był. Dawid ma świadomość, że obietnica jest łaską, a nie zapłatą. Tak jak mówi list do Rzymian. Gdyby Abraham miał się czym chlubić, to mógłby się chlubić swoim życiem, ale nie przed Bogiem, bo obietnicę otrzymał za to, że uwierzył, a nie za to, że żył, jak żył. Dawid wie, że jego życie może było lepsze od innych. Ale jakie to ma znaczenie? Czy ono było lepsze, czy gorsze? Nie było takie, jak chciał Bóg. A mimo tego mówi, dał mi to. Dlatego odejście z nadzieją w obietnicę tak silną, jak wiara temu, który ją dał. Przesłanie pozostającym, bo on odchodzi. Ale pozostaje przesłanie pozostającym. Bój się Boga i trzymaj się z dala od cierni. Jeszcze dwa wnioski mam. Kolejny, żeby zobaczyć swoje życie w całości, trzeba je przeżyć do końca. Obyś miał możliwość podsumować swoje życie, zanim odejdziesz z tego świata. Bo czasami jest tak, że odchodzimy i nie mamy nawet możliwości go podsumować, bo też nie wiemy, kiedy jest nasz koniec. Ale warto robić sobie takie podsumowania co jakiś czas. Zobaczyć swoje życie z właściwej perspektywy, bo jak myślicie, ta perspektywa jest właściwa czy nie?
Tak.
Właściwa, zgodzicie się, ja też tak uważam. Więc zobaczyć swoje życie z właściwej perspektywy to też jest łaska. Bo gdyby to była rzecz oczywista, to wszyscy by widzieli właściwą perspektywę. Ale niestety tak nie jest. Wielu ludzi nie potrafi spojrzeć na swoje życie z właściwej, Bożej perspektywy. Z perspektywy prawdziwej pokory. Bo nie wszystko, co wygląda jak pokora, pokorą jest. Można zobaczyć coś, co jest przejawem pychy, a wygląda jak pokora. Człowieka, który się nie odzywa, cicho siedzi, jak się wypowie, to parę słów. Albo jest taki uniżony, taki łagodny, a to może być pozory tylko. I powiesz, jaki to jest pokorny człowiek, a okazuje się, że on jest pyszny. On ma siebie wyższym od innych, patrzy na innych z góry, uważa się za lepszego. A będzie z wierzchu to wyglądać jak pokora. Ale to pokora nie jest. A Bóg patrzy na serce człowieka i widzi, co jest w sercu. Więc zobaczyć swoje życie z właściwej perspektywy to łaska od Boga. Bo można być piewcą Bożej chwały, ale można być pod pozorem piewcy Bożej chwały, piewcą swojej chwały. I wtedy nie pisze się takich słów. Duch Pana mówił przeze mnie, a Jego słowo jest na moim języku. Możesz tak mówić, ale tak nie będzie. Zastosowanie. Jakie macie zastosowanie? Do czego was... Jakie macie przemyślenia po tej lekcji odnośnie własnego życia? Czy to ma jakieś zastosowanie w waszym życiu, czy nie? Jeden wniosek jakiś.
No,
czy masz jakieś refleksje? Okay.
Jakie są?
Jakieś tam.
No, ale też. Jakie są?
Dobrze. Kto jeszcze?
Czy jestem szczery przed Bogiem?
Czy jestem szczery przed Bogiem? Tak.
Czy jestem szczerze pokorny?
Tak. Czy to jestem szczerze pokorny?
Czy wierzę w obietnicę? które dał Pan. Mm-hmm. Czy dziękuję Bogu za to, że zostałem wywyższony, stałem się dzieckiem Bożym. Mm-hmm. Tak mi jeszcze cały czas z tym czwartym wersetem i szóstym i siódmym kojarzy mi się psalm. Pierwszy krótki. Mm-hmm. Pozwoli, że przeczytam te wersety i przeczytam sam, bo to się fajnie dość tak składa, przynajmniej mi się tak wydaje. Z trzeciego. Ten, który panuje nad ludem, ma być sprawiedliwy. Ma panować w bojaźni Bożej. I to. Będzie jak światło poranka, gdy słońce wschodzi, jak poranek bez chmur i jak od jego blasku po deszczu wyrasta rąź ziemi. I też tu co wspomniałeś? Lecz wszyscy synowie Beliala będą jak ciernie wyrzucone, których się ręką nie bierze. Ten zaś, kto chce ich dotknąć, musi uzbroić się w żelazo i drzewcze włóczni. Zostaną doszczętnie spaleni ogniem na miejscu. I psalm pierwszy. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych i nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. I teraz. Lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Nie tak niegodziwi. Oni są jak plewa, którą wiatr zmiata. Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Pan bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie.
Ktoś jeszcze chciałby podsumować coś? No to dobrze, no. Każdy z Was powinien zadać sobie takie pytanie, znaczy nie powinien, może, ale nie musi, ale może. Podsumować swoje życie do tego momentu, w którym się znajduje. Jak podsumowujesz swoje życie z Bogiem? Czy potrafisz to zrobić w kilku słowach, czy nie? Potraficie? Bo to też nie jest takie, słuchajcie, proste. To jest efekt przemyśleń. Żeby coś podsumować, trzeba przemyśleć. Ale żeby podsumować kilkadziesiąt lat w pięć słów, to naprawdę trzeba zrozumieć Bożą łaskę. Pomódlmy się. Dziękujmy Bogu za Jego łaskę, za Jego łaskę. Po prostu dziękujmy Bogu za Jego łaskę.